Jestem dzisiaj na komisji pan burmistrz Zbigniew Szaleniec, jest pani wiceburmistrz Beata Zawiła, jest także pani skarbnik, pani profesora Bertaj Mozer i jest również z nami pani dyrektor MOPS-u Aneta Ludzik-Rybska. Są obecni wszyscy radni. Program naszego spotkania. Projekt budżetu na rok 2022. Realizacja programów profilaktycznych w 2021 roku, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy. I zaczniemy od punktu pierwszego, od pani skarbnik. Bardzo proszę, udzielam pani głosu.
Dziękuję bardzo. Budżet państwo otrzymali wczoraj, pewnie po południu, pewnie nie wszyscy mieli czytać zapisy. Więc ja przybliżę kwotowo budżet, jeśli chodzi o kolejny rok. I w dochody budżetu gminy udało się zaplanować w wysokości 180 571 108 zł 3 grosze, z czego dochody bieżące stanowią 136 11 676 zł i 3 grosze. Natomiast dochody majątkowe to 44 559 432 zł 81. Jeśli chodzi o dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, to ich koszt, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, to jest to kwota 443 590 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 194 661 106 zł i 3 grosze, z czego wydatki bieżące to kwota 142 451 666 zł i 63 grosze, natomiast wydatki majątkowe to kwota 52 209 440 zł. Jeśli chodzi o różnicę między dochodami a wydatkami, to jest to deficyt budżetowy w wysokości 14 089 998 zł, który zostanie pokryty, planowany jest do pokrycia przychodami z obligacji oraz wolnymi środkami, o których za chwilę jeszcze opowiem. Jeśli chodzi o przychody budżetu, to ustala się je w łącznej wysokości 16 439 990 zł, a rozchody budżetu, czyli wykup obligacji oraz spłaty pożyczki, którą zaciągnęliśmy w 2015 roku, tak zwanej pożyczki Jessica, to łącznie 2 349 992 zł. W budżecie należało również zabezpieczyć środki związane ze szczególnymi rozwiązaniami stosowanymi w budżecie i tak dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz nowe źródło dochody wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Łączna kwota oszacowana została na 1 050 000 zł i wydatki z tego tytułu są związane z gminnym programem rozwiązywania profilaktyki i problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. To jest kwota 1 050 000 zł. Jeśli chodzi o dochody z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to szacowane wpływy wynosić będą 10 970 192 zł. I po stronie wydatkowej kwota tak w całości zostanie zagospodarowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, niestety z roku na rok wpływy są niższe i oszacowane na przyszły rok to jest jedynie kwota w wysokości 10 tysięcy zł. Natomiast wydatki na to zadanie, a głównie są to wydatki związane z wymianą ogrzewania przez mieszkańców, będą wynosić 346 500 zł. Jeśli chodzi o już takie szczegóły, mówimy sobie może tak, jeśli chodzi o dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, to rok do roku dotacja nam spada. Jest to związane z tym, iż jedynie do maja będzie realizowane zadanie 500+, od czerwca, czyli nowy okres zasiłkowy, będzie już obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z społecznych, stąd też około 20 milionów dochodów z tytułu dotacji rok do roku jakby mamy mniej, natomiast już w przyszłorocznym budżecie znowu będzie to mniejsze o 11 milionów, ten budżet przyszłoroczny, czyli 2023 roku, ale tak jak Państwo wiecie, to jest weszło-wyszło, czyli dochody i wydatki z tym związane. Więc to jedynie kwotowo spada nam jakby wartość całego budżetu o tą dotację. Jeśli chodzi o dochody własne budżetu miasta na 2020 rok, zostały one oszacowane na łączną kwotę 139 457 tysięcy złotych, 402 złote i 3 grosze, z czego bieżących dochodów mamy 94 897 970 złotych i 3 grosze oraz dochody majątkowe w wysokości 44 559 432 złote. W tym spodziewamy się refundacji oraz dotacji na projekty finansowane ze środków unijnych w kwocie około 11 840 000 złotych. Oszacowaliśmy dochody ze sprzedaży majątków, takie, które będziemy w przyszłorocznym budżecie realizować, na kwotę aż 28 035 432 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to kwota 54 000 zł. Oraz otrzymaliśmy promesę z budżetu państwa, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 4 630 000 zł. Te środki będą przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa ulicy Ogrodowej czy modernizacja Ogrodowej. Jeśli chodzi o dochody bieżące, to jak co roku największymi źródłami tych dochodów własnych bieżących to jest podatek od nieruchomości. Zaplanowana na przyszły rok łączna kwota wpływów od osób fizycznych i prawnych to 28 235 798 zł, z czego oczywiście kwota obejmuje zarówno wzrosty stawek podatków, jak i kolejne inwestycje, które otwierają na przedsiębiorcy i będą opodatkowane od przyszłego roku. Będzie hala 36-metrowa, da nam ponad 1 000 000 zł dodatkowego podatku od nieruchomości. Natomiast co istotne, niestety zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która została uchwalona 14 października, spowodowała, iż spadły nam dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych i to znacznie. Do projektu budżetu zgodnie z wytycznymi ministerstwa przyjęto kwotę 39 484 602 zł. Tak informacyjnie, w stosunku do roku 2021 kwota ta spada o 15,5 miliona złotych. Jest to bardzo znaczący spadek dochodów własnych gminy. Przepisy, które do tego, że tak powiem, nie zrekompensowały nam, są bardzo niekorzystne w ten sposób. Ponadto budżet państwa zrekompensował nam ten ubytek w postaci 15,5 miliona złotych kwotą 6 400 tysięcy złotych tak zwanej subwencji uzupełniającej. Niestety dla gminy środki te zgodnie z decyzją ministerstwa muszą być zaksięgowane i zaliczone do roku 2021, co skutkuje tak faktycznie, że na przyszłoroczny budżet musi być zaplanowany z deficytem operacyjnym, który zdecydowanie pogorszy nam wskaźniki zadłużenia. Zgodnie z informacjami zaciągniętymi z Regionalnej Izby Obrachunkowej, pomimo iż zwykle na etapie projektu budżetu nie planuje się przychodów z wolnych środków, bo jest to jakby wynikowa budżetu, to w tym wypadku, w związku z tym, że ministerstwo przewidziało przekazanie tych 6 400 000 zł do 28 grudnia jest oczywiste, że w tym roku ich nie wydamy, zresztą nie ma takiej potrzeby, ponieważ wszystkie wydatki mamy zabezpieczone. I stąd też na sesji grudniowej będę przedstawiać z panem burmistrzem projekt budżetu, który jakby prowadzimy te środki do dochodów budżetu gminy z przeznaczeniem na rozchody, lokaty i jednocześnie jakby na przychody roku przyszłego. Tak jak mówimy, niestety spadek dochodów w PIT-ie bardzo dotkliwie spowodował, iż wydatki bieżące budżetu przyszłorocznego są ustalone w bardzo podobnej wysokości jak na 1 stycznia roku bieżącego, pomijając fakt, iż musieliśmy podnieść plan wydatków na dotacje dla GZD-u na funkcjonowanie komunikacji o 1,5 miliona złotych i wzrosty wynikające ze śmieci, znaczy z wpływów z opłat ze śmieci, ale jak mówimy, to ma stronę wydatkową, to praktycznie budżety jednostek, jak mamy, na przykład pani dyrektor jest, to dobrze wie, są zaplanowane z bardzo skromnymi, wręcz praktycznie żadnymi wzrostami rok do roku, co mając na uwadze to, że wzrastają ceny gazu, prądu i spodziewane są podwyżki do pensji minimalnej. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich jednostek, ale na pewno jakiejś części. To powoduje, że ten budżet jest bardzo skromny, jeśli chodzi o stronę wydatkową i pewnie będzie to budżet jeden z najtrudniejszych, jakie tutaj od paru lat się udają nam. Ten będzie bardzo ciężki również z tego tytułu, że o ile teraz przy wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dostajemy kwoty, które realnie wpływają do budżetu i są rozdzielane miesiąc w miesiąc, przychodzi nam udział za dany miesiąc wpływu podatku, a po roku następuje jakby rozliczenie tego, czyli przychodzi zwykle jeszcze jakaś pula, która wpłynęła rzeczywiście od mieszkańców Czeladzi, o tyle teraz oszacowane przez ministerstwo kwoty w wysokości 39 i blisko 0,5 miliona złotych zostanie podzielona na 12 równych rad i pomimo tego, iż rząd uważa, iż to jest korzystne, ponieważ daje to jakąś stabilizację, dla nas jest to wyjątkowo niekorzystne, ponieważ samo rozliczenie roku 2022 nastąpi dopiero w roku 2024. A tak następowało w styczniu kolejnego roku. Także niestety budżet, jeśli chodzi o budżet bieżący, będziemy musieli z tym razem zacisnąć pasa i pomimo doskonałego roku 2021 będziemy musieli przyszłoroczny budżet mocno trzymać w cuglach i pilnować wydatków bieżących budżetu. Jednocześnie, jeśli chodzi o budżet inwestycyjny, to zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne, czyli kontynuacja zadania postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu, to kwota 10 milionów, blisko 700 tysięcy. Zadanie, które również jest jakby przesunięte, część zadania przesunięta z tego roku na kolejne, likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi. Te dwa zadania są dofinansowane środkami zewnętrznymi. Również takie, które realizujemy ze środków własnych i ze środków z refundacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych, to przewidujemy remonty i budowy dróg na kwotę 16 819 440 zł, w tym wstępnie Ogrodowa, Kielińskiego, Bytomska, Niwa, Piaskowa, droga na Grabku, to tak hasłowo. Na zakupy nieruchomości, a właściwie na zamiany nieruchomości przeznaczona kwota to 6 496 000 zł. Na remonty w szkołach, modernizację placówek przeznaczono 1,5 miliona złotych. Na wykonanie ekspozycji cechowni w pierwszym etapie to 1 000 000 zł. Modernizacja budynku obsługi stadionu przesuwa się z roku bieżącego częściowo na rok kolejny i to jest kwota 710 tysięcy złotych. Również zaplanowano wydatki na remont stadionu CKS w kwocie 4 miliony złotych. oraz zabezpieczono spłaty zobowiązań dotyczących spółki wodociągi, Czarskie Wodociągi, dotyczącej przebudowy otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu, to jest 860 tysięcy, oraz do kapitalizowania spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego, to 180 tysięcy złotych. Pozostałe zadania roczne to odszkody za zabezpieczenie środków na odszkodowania za grunty pod inwestycje drogowe 254 tysiące złotych, wniesienie wkładów do spółki CTB z 1,5 miliona złotych, dotacja dla powiatu na zadania w zakresie dróg powiatowych 2 miliony złotych, zakup macierzy do serwerowni Urzędu Miasta 200 tysięcy złotych, modernizacja hali MOSIR 500 tysięcy złotych, inwestycyjna rezerwa 1 milion złotych i dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne 300 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o przychody, to tak jak już wspomniałem, to emisja papierów wartościowych na kwotę 10 milionów złotych oraz kwota 6 439 990 złotych. Będą to przychody z wolnych środków, o których wspomniałem, z tej subwencji uzupełniającej. I posłużą one finansowaniu wydatków bieżących. Na dzień dzisiejszy, rok 2022, będzie ostatnim rokiem, w którym wolne środki będą mogły nam finansować deficyt operacyjny. Rezerwy budżetowe to obowiązkowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe, wyliczona na kwotę 410 tysięcy złotych, rezerwa inwestycyjna, o której wspomniałam, tak zwany budżet obywatelski, 1 milion złotych, no i rezerwa ogólna na wydatki, których nie da się sklasyfikować na etapie projektu, to 311 tysięcy złotych. Myślę, że pokrótce to wszystko. Dziękuję.
Jak Państwo widzą, mam nadzieję, że przedstawiciel ugrupowania, które rządzi, przyjmie to do wiadomości. Mam nadzieję, też będzie zadowolony z tego faktu, że nasza ciężka praca kilkuletnia, żeby rozwijać miasto, żeby ściągać tutaj nowych mieszkańców, żebyśmy dochody z PIT-ów mieli coraz wyższe i były coraz wyższe, no, w tym roku rekordowe wręcz. Ta cała praca w ciągu jedną ustawą została, tak powiem, zniszczona. Jednym pociągnięciem długopisów rządzących, zabrano nam 15 milionów złotych i podobno miano zrekompensować, ale zrekompensowano to, jak to bywa, kwotą 6 milionów 400 i prawie 10 milionów, 9 milionów z budżetu tego podstawowego bieżącego jest mniej i możemy dzielić to, co podzieliliśmy w ubiegłym roku na tym samym poziomie. Albo tak jak pani skarbnik powiedziała, w nolegę rosną ceny gazu, paliw, prądu, najniższa płaca i tak dalej. Znowu jesteśmy w takim momencie, który w tym roku już odbiliśmy się od tego takiego ciągłego zaciskania pasa i znowu wpadliśmy w tą pułapkę, która powoduje, że będziemy musieli wszystkich znowu gnębić, żeby oszczędzać, żeby nie wydawać tych pieniędzy na rzeczy, które pewnie są potrzebne, ale nie można ich wydać, bo tych środków brakuje. Także ten nasz nowy ład nas po prostu rozłożył na łopatki. Znowu na 2-3 lata będziemy musieli znowu ciężko pracować, żeby jakoś ten budżet z powrotem odbudować. Bo już nie mówię o tych stratach 20 milionów, które też powodują pogorszenie wskaźników. Najpierw nam dali to zadanie, teraz nam odbierają to zadanie. Przygotowaliśmy ludzi, przygotowaliśmy pomieszczenia do obsługi tego 500+. No teraz się okazuje, że znowu zmiana i będzie ZUS to obsługiwał i ten budżet, który był już na poziomie ponad 200 milionów złotych, znowu jest 180, to ogólnie wskaźniki pogarszają się, znowu te które gdzieś tam pozwalają na jakąś taką dłuższą planową gospodarkę. No także ja jestem, wiecie Państwo, zawsze nauczono tego, żeby raczej radować się, chwalić, cieszyć się z tych postępów, no ale jak podcina się tą gałęź, na której siedzimy, no to pozwalam sobie wypowiedzieć te słowa tutaj, żebyście Państwo wszyscy wiedzieli, bo reprezentujecie w części też jednostki które będą musiały ten pas zaciskać znowu, że to będzie bardzo, bardzo trudny rok, ten i następny rok, bo tak jak wyliczamy, ten 2024 znowu może gdzieś tam uda się wyprowadzić te dochody na jakąś lepszą prostą, ale jak będzie inflacja w tym tempie, która jest, to oczywiście wszystko znowu zje nam, no i ta gonitwa będzie wieczna, oczywiście, proszę Państwa, będzie presja płacowa, no bo jak ludzie zarabiają tyle samo, a inflacja zjada im 10% tego, co zarobiono, to będzie znowu chęć, żeby podnosić zarobki, a tych pieniędzy przecież będzie brakowało. Także no niestety nie będzie to łatwy budżet, ale ja zawsze wolę kończyć optymistycznie, że mimo wszystko staramy się nie zahamować inwestycji, no bo jak zahamuje inwestycje, to w ogóle to miasto znowu w takim marazmie gdzieś tam stanie, więc mamy bardzo ambitne plany, jeżeli chodzi o dochody majątkowe. Tam na czysto około 22 miliony złotych wycieczek dochodów, żeby te inwestycje wszystkie, które zaplanowano, znaczy nie wszystkie, część inwestycji zrealizować, bo z niektórych musieliśmy zrezygnować. To bardzo ubolewam, bo cieszymy się, że dostaliśmy na ulicę Szpitalną 4 miliony 600, ale 6 milionów musimy dołożyć do dołożyć własnych. Ale 6 milionów musimy dołożyć. No i ubolewam, bo te 6 milionów miałem przeznaczone na co innego, na rozbudowę kopalni kultury, na remont zaplecza amfiteatru, na takie rzeczy, które gdzieś tam już mamy projekty przygotowane i myślałem, że zrealizujemy je. No ale w tej sytuacji no, musimy ograniczyć te wydatki. Mam nadzieję, że jakieś tam oszczędności po tych przetargach będą, choć ceny idą tak w górę, że raczej też wielkich nadziei nie można z tego tytułu mieć. No ale łącznie 52 miliony przeznaczone mamy na wydatki majątkowe. To jest ogromna suma jak na nasze miasto, więc ciągle tutaj będziemy strasznie dużo realizowali tych naszych prac i rozwijali miasto. No i trzeba dalej walczyć o to, żeby te dochody podnosić i znowu gdzieś tam musimy na tą ścieżkę taką, która pozwoli nam troszeczkę swobodniej gospodarować środkami. A żeby skończyć już całkiem optymistycznie, proszę Państwa, to właśnie wróciłem dzisiaj z Sejmiku Śląskiego, gdzie na sali Sejmiku Śląskiego był przedstawiony ranking gmin województwa śląskiego i melduję Państwu bardzo radośnie, że Strzelacz zajęła czwarte miejsce wśród miast powyżej 20 tysięcy. Były trzy takie kategorie, do 20 tysięcy, powyżej 100 tysięcy i miasta na prawach powiatu. I w tej największej ekipie miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców Strzelacz, no na bazie tych dochodów tegorocznych, bardzo dobrych, uprasowała się na wysokim czwartym miejscu. Na pierwszym miejscu były Tarnowskie Góry, na drugim Cieszyn, na trzecim Mikołów, a na czwartym miejscu Czeladź. Także to naprawdę wielki zaszczyt. Byłem dumny dzisiaj, jak przy ponad setce włodarzy wywołali Czeladź. No to byłem przeszczęśliwy, że gdzieś tam z tego miasteczka, które było bardzo, bardzo daleko, daleko w tyle, wywindowaliśmy się aż na szczyty naszego województwa. No, tylko, że mówię, to jest, proszę Państwa, te sukcesy czasami są też powodem z mniejszych dotacji, bo teraz rządzący dzielą pieniądze nie tym, którzy dobrze pracują, tylko tym gminom słabym dokładają, a tym dobrym trzeba odebrać. No, taka jest zasada, że odbiera się tym, którzy sobie radzą, a dokłada się tym, którzy sobie nie radzą. Więc pytanie jest, czy czasami warto to wszystko robić, jak ktoś jednym ruchem ręki zabiera to, co ciężko się wypracuje. No ale cieszmy się na razie z tego sukcesu tegorocznego i nie pozostaje nam nic innego, jak przyjąć ten budżet i mieć nadzieję, że to się jakoś dla tych gmin nie pogorszy, a polepszy może w przyszłości. Oby tak się stało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zapoznaliśmy się z projektem budżetu na 2022 rok. Jeżeli macie Państwo pytania do Pani Skarbnik, to jeszcze proszę. Nie, w takim razie Pani Bogusiu, dziękuję bardzo za swoje obowiązku. Pani Burmistrz, myślę, że warto dobrze pracować, po prostu warto. Dziękuję serdecznie Panu Burmistrzowi.
Burmistrz także sobie na pewno da radę.
Do widzenia Pani. Do widzenia. Nie wiem, nie jestem pewna, czy ja przywitałam Panią kierownik Stanisławską. Koła covidowa chyba dała swoje. W każdym razie witam Panią również na posiedzeniu komisji. Tutaj również jest dużo projektów Pani. I tak potem spojrzałam, zastanawiałam się, czy ja wymieniłam, czy nie wymieniłam. Nie wiem. No cóż, proszę mi wybaczyć. Przechodzimy do punktu drugiego. Realizacja programów profilaktycznych w 2021 roku. I zaczniemy od Pani Dyrektor, Pani Grybskiej. Projekt nr 124 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania opłat, jak również trybu ich pobierania.
Co roku przedstawiam Państwu nowe stawki, które wynikają z zadania, które zostaje przez nas zlecane firmie, która przystępuje do przetargów, jeżeli chodzi o usługi opiekuńcze. I w zeszłym roku, to znaczy w tym roku, opłata za te usługi 100% to jest 22,55. Po przetargu na przyszły rok to jest kwota 24,80. To jest 2 zł 25 groszy wzrostu, co z kolei przekłada się na tabelę, ponieważ dochód klienta, który wynika z rozporządzenia ministrów, pozostał na tym samym poziomie co dotychczas. I na przykład, jeżeli osoba samotna ma 1051 zł, czyli od 100 do 150% kryterium, a kryterium dla osoby samotnie gospodarującej to jest 701 zł, ma usługi bezpłatne. Jeżeli ma od 100 do 150%, to usługi ma w granicach 5%, czyli to daje 1,24 zł za godzinę. I jeśli patrzymy powyżej, czyli 150% kryterium dochodowego do 200, co stanowi 1402 zł, usługa godzinowa to jest 3,72. I lecąc dalej, patrząc na od 200 do 250% kryterium dochodowego, to jest 1752 dochód netto, oczywiście po odliczeniu podatku, co stanowi zapłatę za godzinę 6,20. Jeżeli chodzi o kryterium 250% do 300%, to jest 2103 zł. I już godzina wynosi 6,40% odpłatność, czyli 9,92. Oraz 300% do 350 to jest 2453,50 zł. 50 groszy. To jest 14,88 zł, bo to jest 60%. I powyżej 350 do 400% to jest dochód 2804, co stanowi 80% odpłatności za godzinę, to jest 19,84. Powyżej 400% dochodu, no już osoba sobie płaci 100%, co stanowi 24,80 zł. Za wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ to zadanie jest nam dotowane ze środków rządowych i opłaca za to nam wojewoda. W związku z powyższym, ale stawka musi być oceniona, dlatego że to są usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne, wobec czego ta stawka musi być ogłoszona, a stawki ogłoszone na podstawie po prostu przetargu, jak jest. Ile firm przystąpi, która jest najbardziej rzetelna. Nie patrzymy teraz na najtańszą firmę, ponieważ była firma tańsza o 10 groszy, ale czas reakcji miała dużo mniejszy niż firma, która przetarg wygrała. Co to znaczy czas reakcji? Że nie musi osoba, która się do nas zgłasza, usług opiekuńcze, czekać dzień czy dwa, tylko jest w przeciągu 4 godzin reakcja. Więc to jest dla nas duże, bo jeśli jest zima, jeśli są mrozy, to czekać na kogoś 2 dni od zgłoszenia, to jest dla osoby samotnej bardzo dużo starszej. W związku z powyższym tak to wygląda. Taka uchwała jest aktem prawa miejscowego, czyli była ogłaszana na naszych stronach internetowych. No i jest ogłaszana w dzienniku urzędowym i wchodzi 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Nic się w niej nie zmienia, jak tylko stawki, ponieważ w ubiegłym roku i dwa lata temu była analogiczna uchwała rady, którą Państwo podjęliście. Otwieram się z mojej strony, jeśli są pytania.
Dzięki. Macie Państwo pytania do Pani Dyrektor? To wobec tego głosujemy. Kto jest za przyjęciem projektu nr 124? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Dwa głosy 6, przeciwnych nie ma, wstrzymujących nie ma. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Projekt nr 126 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji mieszkańców Czeladzi w wieku 60 lat, 5 lat i więcej. Pani kierownik Wiesniewicowska, bardzo proszę.
Tak, jeżeli chodzi o tą uchwałę, to chcielibyśmy ją podjąć, patrząc też na to, co się dzieje w ogóle na świecie i a propos pandemii. Tutaj, jeżeli chodzi o tą uchwałę, musimy tak naprawdę mieć też pozytywną opinię agencji, która jakby akceptuje takie działania profilaktyczne w danym mieście. Do tej pory nie mieliśmy takiej uchwały. Jeżeli chodzi tak naprawdę o liczbę mieszkańców, których, że tak powiem, ta uchwała mogłaby objąć, to na dzień bodajże tam była końcówka, tak, na koniec października osób w wieku 65 i więcej lat mamy 7233 osoby. I tutaj tak naprawdę, aby jakby zaszczepić naszą populację, żeby ten program tak naprawdę miał cel i sens działania, należałoby, aby po rozstrzygnięciu konkursu na realizatora tego zadania zaszczepić 15% mieszkańców w tej grupie wiekowej. Ministerstwo, bo tutaj też tak naprawdę trzeba wspomnieć o tym, że my określając wiek 65 lat i więcej, tak naprawdę osób, które będziemy mogli zaszczepić, jakby sfinansować jako miasto te szczepienia, mogłoby być do 74 roku życia, dlatego że zgodnie z wytycznymi ministerstwa osoby po 75 roku życia mają darmowe te szczepienia. Tak, bezpłatne, dokładnie. Więc tak, jeżeli chodzi o ten program, po przyjęciu go na pewno my jako miasto będziemy musieli ogłosić konkurs i jeżeli realizator zdecyduje się na podjęcie tego działania, no to tak naprawdę wtedy już całość logistyczną przejmujemy my, prowadząc zapisy osób. Zapisy tak naprawdę wtedy mieszkańcy Czeladzi będą mogli się zaszczepić w danym punkcie, tym, który oczywiście wybrać.
Chciałem zapytać, a wiemy, ile mamy między 65 a 74?
I to jest właśnie tak, te
75.
Nie, to jest 65 i więcej. No właśnie. Do 74 roku życia. Tutaj takich danych nie mam.
Bo tak naprawdę oni nas interesują.
Znaczy, ta grupa społeczna będzie mogła skorzystać z tego programu. Tak. To bym musiała sprawdzić.
To nas obchodzi, bo skoro 75 mają i tak za darmo, no to oni z tych 7 tysięcy nam uciekną, nie?
Tak, zdecydowanie. Natomiast tutaj, tak mówię, w programie jest wpisane 65 i więcej, czyli tutaj są też tak naprawdę 75-latkowie i tak dalej.
No ale jak przyjdą, to będą się szczepić z naszych pieniędzy?
Nie, 75 plus
65 to 70.
To absolutnie, dokładnie. To okay. Mają zapewnione przez Narodowy Fundusz.
No to warto wiedzieć, ile mamy w tym przedziale moim
zdaniem. Ale to nie ma problemu, to ja się dowiem i tak naprawdę na kolejnej komisji to mogę przedstawić. uchwalić, bo tutaj jakby nie ma problemu.
A proszę mi też powiedzieć, bo te szczepionki covidowe i później te szczepionki przeciwko grypie, to się jedna z drugim, z drugą nie wykluczają?
Nie, nie. Zgodnie z...
Warto się tą covidową zaszczepić i tą przeciwko.
Tak. Te szczepionki są zupełnie z innymi składami, zgodnie tak naprawdę z, też z badaniami, które były przeprowadzane. Mimo że to jest grypa mówiąc w cudzysłowiu, tak naprawdę składy ich są zupełnie inne i na tą szczepionkę, czyli COVID i grypa tak zwana zwykła, należy się zaszczepić.
Nie mamy więcej pytań, tak wobec tego przejdźmy do głosowania tego projektu, bo to bardzo słusznie. Kto jest za przyjęciem projektu 126 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań populacji mieszkańców w Czeladzie w wieku 65 lat i więcej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosów za 6, przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma, opinia pozytywna. Dziękuję pięknie. Projekt nr 127 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Czeladź na rok 2022. Również proszę o wygłosy.
To znaczy tak, ten program jest przyjmowany oczywiście co roku, natomiast w tym roku łączymy dwa programy, czyli program właśnie przeciwdziałania alkoholowi i przeciwdziałania narkomanii. Łączymy w jeden program, dlatego że one są na tyle tożsame ze sobą i zazębiają się jak i budżetowo, tak i zadaniowo. Ustawa jak najbardziej to dopuszcza, więc postanowiliśmy, że tak powiem, w jednym programie wszystkie te nasze działania ująć. Tutaj jeżeli chodzi o gminny program profilaktyki, środki przeznaczone na realizację tego programu zabezpieczone są oczywiście z tych wpływów kapsowych. Program jest realizowany przez nasze tutaj ościenne jednostki, czyli na przykład tak jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, nasze placówki oświatowe, naszą poradnię przeciwalkoholową. My jako wydział też realizujemy zadania. Jest tutaj taki ogrom jakby możliwości realizacji tego zadania, ponieważ tutaj tak naprawdę wchodzi nam w grę jak i profilaktyka uniwersalna, czyli tak naprawdę skierowana do całości społeczeństwa, niezależnie od tego, czy dana osoba jest uzależniona, czy nie jest uzależniona, czy ma problem jakiś, czy też go nie ma. Takie stricte działanie profilaktyczne. Selektywna, czyli ukierunkowana jest na grupę zwiększonego ryzyka, czyli tak naprawdę już na dane środowiska i wskazująca, no to już de facto osób, które mają zdiagnozowany problem i w tych sferach tak naprawdę się obracamy, natomiast jeżeli chodzi o zakres działań, to jest tak szeroki, że gro działań z naszego wydziału finansowane właśnie z tych środków kapsowych jest pokrywane w ramach tego programu.
Jasne, macie Państwo pytania? Nie, wobec tego przejdziemy do głosowania projektu 127 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Czeladź na rok 2022. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Głosów 6 za, przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. I projekt nr 128 w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. O których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Tak, jeżeli chodzi o ten program, tak jak zresztą poprzedni, uchwalany jest co roku, wynika to również z ustawy do 30 listopada, jeżeli miasto chce realizować taki program, należy go podjąć. I tutaj mamy określone tak zwane działania priorytetowe miasta, jeżeli chodzi o realizację tego programu i to jest głównie nacisk i środki zabezpieczone mamy na zadania z dziedziny pomocy społecznej, z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. I tutaj jest to absolutnie zbieżne z gminnym programem profilaktyki. W zakresie nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sportu i są tutaj jeszcze też działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów właśnie wymienionych w ustawie. I tutaj tak naprawdę chodzi o realizację programów wspierających funkcjonowanie stowarzyszeń i zadanie priorytetowe również to jest ratownictwo i ochrona ludzkości. Środki zabezpieczone są na każde z tych działań. Jak co roku ogłaszamy konkursy na każdą dziedzinę, która jest wpisana w program współpracy. Program trwa rok i no nie wiem, czy jeszcze tutaj mogę coś więcej dodać. Jeżeli byście Państwo jakieś pytania mieli, to bardzo proszę.
Czy ja mam pytanie, czy ten budżet się zwiększył, jest taki sam?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o działania priorytetowe, to budżet raczej utrzymujemy na tym samym poziomie, choć na przykład tak jak w sporcie mamy tutaj zwiększoną kwotę w stosunku do roku bieżącego. Wynika to też również z tego, że no tak naprawdę chodzi też o tą pandemię, że te dzieci jednak potrzebują tego ruchu, wyjścia, więc w związku z tym postanowiliśmy tutaj wyższą kwotę zabezpieczyć i się udało. Natomiast są tutaj też takie działania, na które tak jak Państwo na pewno się zapoznaliście, jest załóżmy tam kwota 3000 zł przeznaczona, ale nie wynika to z tego, że załóżmy traktujemy to zadanie jako mniej ważne, tylko po prostu są tutaj też takie zadania, gdzie mamy jedno stowarzyszenie, które działa załóżmy w danej sferze, więc tak też naprawdę zabezpieczając tu większą ilość środków, no jest to bezcelowe, bo i tak wiemy, że ich nie wykorzystamy, więc no nie ma sensu zabezpieczać wyższej kwoty. Więc te kwoty są tak naprawdę adekwatne do tego, jak realizowane są zadania załóżmy w roku bieżącym.
Czy wiemy, ile mamy aktywnych stowarzyszeń działających na terenie miasta? Wiem, że takie że tak powiem, na papierze jest więcej niż aktywnych.
Tak, to zdecydowanie. Więc tak, jeżeli chodzi właśnie tych na papierze, to faktycznie jest stowarzyszeń 75 czy nawet 77, ale tak jak właśnie tam. Natomiast tak naprawdę my nie prowadzimy rejestru, ponieważ to nie jest jakby nasze zadanie. To są dane oczywiście ze strony NGO, ze strony starostwa, czy też w KRS-ie stowarzyszenia, które są wpisane. Natomiast u nas tak naprawdę aktywnych stowarzyszeń, które pobierają dotacje, realizują z nami jakieś zadania, załóżmy też bezkosztowo, to jest w okolicach, bym powiedziała, 30 stowarzyszeń.
Wobec tego przejdźmy do głosowania. Projekt nr 128 w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czerwiec z organizacjami pozarządowymi i tak dalej. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Pozytywnie, dziękuję. 6 osób, przeciw, nie ma, wstrzymujących się, nie ma. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, czy pakiety covidowe są jeszcze dostępne?
Tak, są i to u nas państwa, wydzielone.
Tak, państwa, dużo jest tych pakietów?
To znaczy tam jeszcze nam zostało, ponieważ tak, te pakiety, które kupowałyśmy, one były przeznaczone, znaczy musieliśmy też jakby mieć jakąś selekcję tego, komu będziemy wydawać te pakiety i w pierwszej kolejności one były przewidziane dla naszych seniorów, którzy korzystają załóżmy z naszej usługi SMS, przychodzą na zajęcia, które są przez nas organizowane i na dzień dzisiejszy nie chciałabym skłamać, ale myślę, że około 50 pakietów jeszcze mamy w wydziale dostępnych, więc tutaj jak najbardziej te pakiety wydajemy na bieżąco. Bo nam się zapisują cały czas, dlatego mówię, że na bieżąco wydajemy, ponieważ teraz dużo osób i działań, które podejmujemy i tutaj na przykład ten Fit Senior, który organizujemy i cieszy się bardzo dużą popularnością, bardzo dużo nowych osób nam się zapisało do tego systemu SMS, faktycznie uczestniczą w tych zajęciach i też te pakiety odbierają Na bieżąco, jeżeli będzie taka potrzeba, to mamy jeszcze środki do zakupu, więc tutaj myślę, że też nie będzie problemu. Tam mamy takie komuny, no to było jako taki pakiet, powiedzmy, reklamowy i tak naprawdę to, co jest związane z obecną sytuacją, czyli z pandemią, pulsoksymetr. Także to...
Komin to jest to poziom.
Tak, dokładnie.
Komin na dachu.
Ja jeszcze mam jedno pytanie. Czy my mamy taką wiedzę, ile osób przelazi zaszczepiło się przeciwko COVID?
Wiemy. Tak? Dwiema dawkami 18 tysięcy, jedną dawką 18 485. Co stanowi gdzieś 62% mieszkań. Chociaż to w statystykach, które są wykazywane na tym Szczepimy się GOV, oni wykazują 58%, ale zawyżyli liczbę naszych mieszkańców na 31 tysięcy, a my mamy 980, wobec czego pozwala sobie przeliczyć, jest 61,90.
Się chwaliła, że dostała jakieś dotacje od rządu, że przekroczyli 66%. Więc nie wiem, może Państwo to sprawdzą.
Ale jeżeli, taki konkurs na
to. Jeżeli tak jest, to może jakieś drobne, ale jakieś pieniądze są do zdobycia. Jeżeli zachęcili 3-4% nam brakuje.
No ale my zachęcamy, my wszędzie stawiamy nasze punkty. Na każdej imprezie bez mała mamy punkty szczepienia, całą mamy akcję promocyjną w Dzienniku Zachodnim. Wysyłaliśmy do mieszkańców. No to jest takie podejście mieszkańca.
To znaczy, ostatnio, co mieliśmy tą mobilną akcję szczepień, dokładnie była 10 listopada. Jeżeli chodzi o punkt szczepień stał w godzinach od 10 do 14, więc no co by nie gadać, to są 4 godziny i zaszczepiły się dwie osoby.
To znaczy ja właśnie tak
samo. 1 września też to było to samo.
A był taki program, czy urząd skorzystał z tych nagrody 100 tysięcy, jak się tam nazywa.
To tak to właśnie to jest problem, tylko my nie spełniamy tych kryteriów.
To ja jesteśmy. Zauważyłam, że z tych mobilnych punktów przeladzianie bardzo mało
poszło. Bardzo mało.
Tam dwie osoby, nie wiem, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6.
Bardzo mało. Powiem, że w placówkach oświatowych są też placówki takie, gdzie jest 100% pracowników zaszczepionych. To tutaj na przykład szkoła numer 5 mi zgłosiła, że tam 100% nauczycieli, 100% osób jest zaszczepione dwiema dawkami i już przystępują do tych trzecich dawek. Także tu placówki są szczepione i to także z dobrym skutkiem. Ale mieszkańcy niestety nie mają tej świadomości.
Trzeba ogłosić lockdown dla tych, którzy się nie szczepią, tak jak w Austrii zrobili. Mogą wyjść do sklepu, do apteki, do lekarza.
Ale oni zawsze będą wychodzić do apteki, do sklepu.
Panie radny, ale my nic nie możemy. My się musimy sugerować, co rząd nam
da,
albo sanepid, a tu niestety teraz sanepid w ogóle...
Ale rząd chyba się z drugiej strony boli tego, bo najwięcej się nie szczepi na stronie wschodniej, gdzie jest najwięcej zwolenników.
Ale ile osób w rządzie jest zaszczepionych?
Dobrze, dziękujemy. Na razie momencik. Przejdźmy do punktu realizacja programu profilaktycznego w 2021 roku i jeszcze bardzo proszę Pani
kierownik. Więc tak, jeżeli chodzi o realizację programów profilaktycznych, to oczywiście realizujemy takie programy. Profilaktyka, jak Państwo na pewno wiecie, generalnie chodzi tutaj o zapobieganie, ale również i o leczenie. I jeżeli chodzi o dwa działy, na które można podzielić profilaktykę, to jest oczywiście profilaktyka zdrowotna, czyli tutaj stricte zapobieganie chorobom, i profilaktyka społeczna, czyli wszystkie inne działania zmierzające do tego, żeby ograniczyć, czy też zapobiegać różnego rodzaju skutkom patologii. Jeżeli chodzi o realizację programów, one zawsze są realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki, z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii i programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym roku udało nam się w ramach profilaktyki zdrowotnej zrealizować różnego rodzaju badania i tutaj tak naprawdę można wymienić badania przesiewowe pod kątem zaćmy, spirometrię, na bieżąco udostępniamy miejsce mammobusom, Organizujemy też grupowe wsparcia psychologiczne dla seniorów. To też jakby tutaj jest pod kątem no, jakiejś tam profilaktyki w ramach tego, że no, była jednak ta izolacja. Bierzemy też jako miasto udział w takim ogólnopolskim programie profilaktyki Czerniaka i tutaj tak naprawdę to ten program jest głównie przeznaczony dla klas 7 i 8. Jako miasto też wpisaliśmy się w program profilaktyki raka jelita grubego. Co prawda to było głównym organizatorem były tutaj Tarnowskie Góry. Natomiast naszym zadaniem było jakby rozpropagowanie tego programu i zachęcenie mieszkańców do skorzystania z tych badań. Tak jest. Tu właśnie a propos badań i między innymi szczepień przeciwko COVID, 11 września teraz obchodziliśmy Dni Integracji Międzypokoleniowej i w ramach tych dni był zorganizowany tak zwany powiedzmy test zdrowia. Tutaj też był szereg badań, z których mieszkańcy mogli skorzystać. Były również szczepienia, był punkt szczepień. Natomiast jak dla ciekawostki, to mogę powiedzieć, że z tego punktu szczepień skorzystały niestety tylko 4 osoby. My jako wydział też w ramach właśnie tych szczepień, czyli też tej profilaktyki zdrowotnej prowadzimy, jesteśmy w sumie koordynatorami Narodowego Programu Szczepień, czyli tutaj tak naprawdę odpowiadamy i pomagamy mieszkańcom w transporcie do punktów. To jest jakby takie zadanie wiodące, informujemy o nowych punktach szczepień. Próbujemy zachęcać mieszkańców Czerniaka do szczepień, więc tutaj to jest też na pewno takie zadanie stricte związane z profilaktyką. A w zakresie, jeżeli chodzi o profilaktykę społeczną, to nadal realizujemy zajęcia pozalekcyjne w 2 szkołach, czyli w Świetlicy Skrzat przy Szkole Podstawowej nr 3 i w Świetlicy Szerszenie przy Szkole Podstawowej nr 7. Więc tam dzieci korzystają i mają zabezpieczony w sposób bezpieczny czas wolny. Kupujemy tutaj jako miasto różnego rodzaju materiały profilaktyczne dotyczące jak narkomanii, tak i przemocy, jak również alkoholu. Bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. To jest kampania, która trwa już około 10 lat na pewno i tutaj też w ramach tego, że jesteśmy jakby realizatorem tej kampanii dzieci mają przesyłane programy profilaktyczne, które są kierowane do szkół, więc tutaj też w tej kampanii uczestniczymy. I z takich istotniejszych jeszcze rzeczy, które mogłabym powiedzieć, to bardzo kładziemy też nacisk na programy profilaktyczne, które są rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I na przykład w czerwcu, 8 i 9 czerwca, dokładnie w szkołach naszych podstawowych, dokładnie w klasach 5 i 6, realizowany był program profilaktyczny Debata. Głównym celem tego zadania jest właśnie wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków i jakby z samych rekomendacji tego programu jest on skierowany do tej grupy odbiorców, więc tutaj jakby cały zakres prowadzonych tych zajęć jest faktycznie pod te dane dzieci realizowany. I co jeszcze? I też na pewno jeszcze istotnym tutaj elementem tej profilaktyki społecznej jest działalność naszego punktu informacyjno-konsultacyjnego, który teraz od 12 lipca został przeniesiony do Kamienicy Konarzewskich. Tutaj też mamy specjalistów, którzy działają w różnych sferach, bo mamy tutaj specjalistę od przemocy domowej, mamy psychoterapeutę, mamy porady prawne. Mamy panią psycholog, która udziela konsultacji osobom uzależnionym i współuzależnionym i mamy konsultanta również od narkotyków. Poza tym działania profilaktyczne realizowane są również przez nasze stowarzyszenia w ramach konkursów, które są ogłaszane. I tutaj tak naprawdę te działania to są już działania profilaktyki uniwersalnej. Tu nie jest ukierunkowanie stricte na jakąś grupę, która jest wykluczona społecznie. Tutaj realizuje takie zadanie na przykład Miejski Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, Czelackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psychoruchowym, Fundacja Uskrzydlić Marzenia w tym roku właśnie pierwszy raz wystąpiła do nas o dotację, z czego się bardzo cieszymy, bo realizuje nam zadanie, które dotychczas nie było realizowane, a jest tak naprawdę taka potrzeba. I w ramach małych grantów też kluby sportowe tutaj bardzo się w tym roku, że tak powiem, wykazały organizacją dla dzieci, a w sumie nie tylko dla dzieci, bo tak naprawdę też dla mieszkańców, że tak powiem, cały wachlarz imprez profilaktyczno-rekreacyjnych.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do tego zagadnienia? Czy zwiększyła się liczba chętnych osób korzystających z punktu, z tym, co było na Szpitalnej, a to, co jest w Kalnicy Kolumbowskiej? Czy to jest ta sama liczba?
Nie, raczej jest, raczej tak. Jeżeli chodzi o liczbę osób, które odwiedzają punkt, to raczej jest to tak naprawdę, nie zaobserwowałam czegoś takiego, a mamy co miesiąc takie sprawozdania. Nie ma tam większej ilości osób, które odwiedzają ten punkt.
Dziękuję. A czy tej profilaktyce raka jelita grubego w Tarnowskich Górach wiemy, ile osób skorzystało, czy nie mamy?
Właśnie nie wiemy. Dzwoniłyśmy tam, bo chciałyśmy się dowiedzieć, natomiast pani nam powiedziała, że niestety, ale nie można udzielić
tak. Ilościowo nawet nie można.
Nie, dlatego że ona. Co prawda ona mi odpowiedziała na to pytanie, że ona nie może mi udzielić informacji, bo oni nie brali od danej osoby, która się zgłosiła, konkretnego miejsca zamieszkania, tylko po prostu, że jest to aglomeracja śląska. Więc jakby nie prowadzili statystyk co do miejsca zamieszkania danej osoby. Nie wiemy. Natomiast faktem były do nas telefony od mieszkańców naszego miasta, gdzie się należy zgłosić. No tak naprawdę chcieli jakichś szczegółów dotyczących tego programu, natomiast ilości nie jestem w stanie podać.
No dziękuję pięknie. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy jakieś pytania? Nie widzę. Sprawy różne. Tradycyjne pytanie po raz trzeci zadane, nie wiem, czy mogę zadać odnośnie tych stypendiów. Czy spotkaliście się Państwo na komisji i rozmawialiście na temat nagród czy stypendiów dla tej młodzieży, która...
Tak. Jestem po rozmowie z burmistrzem i jeżeli chodzi o samą uchwałę, będzie ona zmieniana. Natomiast będzie zmieniana tak naprawdę, jeżeli chodzi o terminy składania wniosków. Nie będziemy tutaj rozszerzać wachlarza dyscyplin, które będą nagradzane. Natomiast w budżecie miasta mam wprowadzony dodatkowy paragraf na nagrody sportowe, że tak powiem, inne niż określone w uchwale. I między innymi tutaj na przykład mówię o szachach, czy nie tylko o szachach, bo na przykład Nordic Walking również jak najbardziej będzie tutaj wchodził. Będzie stworzony regulamin, po prostu regulamin zarządzeniem burmistrza i osoby, które zdobywają, mają jakieś osiągnięcia w tych dziedzinach sportowych, będą nagradzane raz w roku, będą im przyznawane nagrody rzeczowe.
No, pytanie następne, skoro trwa to tak długo, aż się ta komisja zbierze i podejmie decyzję, czy to przepada tym wszystkim zawodnikom, którzy teraz mieli już sukcesy?
Tak, to nie znaczy, tak, nie. Jeżeli chodzi o uchwałę, to uchwała jakby nadal będzie brzmiała tak, jak brzmi, tylko po prostu będzie można częściej składać wnioski, bo teraz jest na przykład w uchwale do końca maja. Teraz będziemy wnioski składać dwa razy do roku, natomiast jeżeli chodzi o ten regulamin i te nagrody rzeczowe, to na pewno ten regulamin będzie obowiązywał od nowego roku, bo tak mam po prostu w projekcie budżetu, ja też muszę jakby patrzeć na budżet, mam wprowadzony taki paragraf od nowego roku, ale na pewno będą przyznane nagrody rzeczowe za osiągnięcia z tego roku.
Czyli nie przepadnie.
Nie.
No dobrze. Czy macie Państwo również w sprawach różnych takie pytania? Nie ma. Wobec tego dziękuję Państwu ślicznie, życzę zdrowia i z komisją
naszą. Wzajem Pani Przewodnicząca.
Dziękuję bardzo. Zatem zakończyłam.